Witajcie w dzisiejszym odcinku Zbrodni przy kawie. Na wstępie chciałam Wam podziękować. Ostatnio sporo miałyśmy na głowie, nie zawsze udawało nam się zgrać, do tego przyplątywały się różne infekcje. To wszystko wpłynęło na regularność publikowania odcinków. W takich chwilach wiele dla nas znaczy Wasze wsparcie i ciepłe słowa, które otrzymywałyśmy i za to właśnie chciałam Wam na wstępie podziękować. Przechodząc jednak do dzisiejszej sprawy. Myślę, że każdy z Was tak ma, że poszczególne historie true crime wzbudzają trochę inne odczucia. Są takie, co bardzo głęboko poruszają, inne smucą, jeszcze inne wywołują złość. Sprawa, o której opowiem Wam dziś, odkąd usłyszałam ją po raz pierwszy, sprawiała, że czułam się, używając metafory, jakby ktoś głaskał mnie pod włos. Jednak do tego przejdziemy pod koniec. Teraz zacznijmy, jak to zazwyczaj w moich historiach, od początku. A dzisiejsza historia rozgrywa się w Coeur d'Alene, czyli największym mieście północnego Idaho, które leży w hrabstwie Kootenai. W sensie te Coeur d'Alene leży w hrabstwie Kootenai. Mimo tego miana w 2020 roku zamieszkiwało je niespełna 55 tysięcy osób, więc zdecydowanie to nie jest metropolia. Tak naprawdę jest to malownicze miasto położone nad brzegiem jeziora o tej samej nazwie, które ma długość aż 40 kilometrów. W pobliżu znajdują się porośnięte lasem góry. I przyznam szczerze, że na niektórych zdjęciach widać taką typowo miejską zabudowę z wieżowcami i biurowcami, ale na innych możemy naprawdę zobaczyć zapierające dech w piersiach takie okoliczności przyrody, takiej dzikiej przyrody. Także naprawdę piękne miejsce. Nazwa pochodzi od imienia nadanego rdzennej ludności zamieszkującej te tereny. Głównymi źródłami dochodu napływowej ludności było górnictwo, a po odkryciu walorów drewna sosny białej, która rośnie w tamtym rejonie, także praca związana z wycinką i obróbką drewna. Od lat 40. XX wieku coraz prężniej rozwijała się także turystyka, która stworzyła możliwość rozwoju rynku usług, no i rozwoju całego miasta. Niemniej nadal bardzo duża ilość mieszkańców jest związana do dzisiejszego dnia właśnie z obróbką drewna. Nie dziwi więc, że miejscowi od zawsze byli i są takimi twardymi ludźmi o mocnych przekonaniach, szanujący ciężką pracę i posiadający mocny kompas moralny, czasami trochę taki aż sztywny kompas moralny. Jak to się mówi, taka sól tamtej ziemi. I do takich osób niewątpliwie należał Larry Eisenberg. Larry urodził się w 1950 roku i od dziecka wpajane miał, że aby do czegoś dojść, należy na to ciężko pracować. Chłopak mocno musiał sobie to wziąć do serca, bo kierował się tą zasadą do końca swoich dni. Jak wspominają jego znajomi, ciężka praca była jego mantrą. Ciężko pracujesz na to, co chcesz, i ciężką pracą zdobywasz to, co masz. Udało mu się dostać na uniwersytet w Idaho i skończył tam leśnictwo. Po zdobyciu wykształcenia rozpoczął pracę związaną z wycinką drzew. Larry wziął ślub w 1974 roku i wkrótce na świat przyszły jego dzieci, Jessica i Dean. Larry bardzo kochał swoje maluchy, no ale niestety miłość do jego wybranki z czasem słabła. Także ona nie czuła już tego, co na początku. Wspólnie podjęli decyzję, że gdy tylko dzieci będą duże, to wezmą rozwód i tak też się stało około 2000 roku. Nie udało mi się znaleźć dokładnej daty, no ale sądzę, że ona nie jest aż tak istotna. Stosunkowo niedługo po rozstaniu ze swoją byłą żoną, podczas załatwiania spraw w izbie handlowej, spotkał Lorcine Burns, na którą wszyscy mówili Lori. I tak też będę ją nazywać w dzisiejszym odcinku. W jednym źródle znalazłam informację, że para znała się przelotnie wcześniej, ale dopiero po rozwodzie Larego zaiskrzyło między nimi. W innym, że Lori, kiedy poznała Larego, była z kimś związana i nawiązała z Larym romans, co wydaje się dość mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę światopogląd Larego. Większość źródeł podaje raczej, że właśnie obydwoje byli singlami, spotkali się wtedy po raz pierwszy, spodobali się sobie i tak rozpoczęła się ich miłość. Lori urodziła się w 1953 roku w rodzinie należącej do kościoła mormońskiego. Jej wczesne życie upłynęło w ubóstwie. Jej rodzina często zajmowała puste farmy, by mieć schronienie. Oczywiście, cała rodzina była bardzo głęboko religijna. Lori, mając zaledwie 19 lat, w 1973 roku wyszła za Stevena Barnes. Wkrótce na świat przyszło ich pierwsze dziecko, aż w końcu niewiele później para miała już 6 córek. Lori była oddaną matką. Córki stanowiły najważniejszy powód i cel, by starać się poprawić ich życie. Ale wkrótce zrozumiała, że tkwienie w nieszczęśliwym małżeństwie, które już dawno straciła dawny czar, nie niesie ani dla niej, ani dla jej córek żadnych korzyści i perspektyw. Podjęła trudną decyzję o rozwodzie i odejściu od męża, zostając samotną matką, przypomnę, dla aż 6 córek. I tak w 1996 roku, po dopełnieniu formalności rozwodowych, Lori wraz z córkami przeprowadziła się do Court Lane, gdzie wkrótce dała się poznać jako serdeczna, pomocna i ambitna kobieta. Rozpoczęła pracę, później zaczęła także udzielać się w polityce, takiej miejscowej oczywiście, aż została prezesem fundacji North Idaho Housing Coalition, która zajmowała się tym, że kupowała podniszczone domy, odnawiała je, by później wynająć je lub sprzedać poniżej takiej ceny rynkowej dla takiego standardu i wielkości domu rodzinom o niskich dochodach. Działalność ta miała dać szansę po prostu na rozwój osób o niższych dochodach i zapewnić niezbędne do wychowania dzieci bezpieczeństwo i przede wszystkim no, takie godne warunki życia. Przyjaciółka tak wypowiada się o Lori. Była dobra dla ludzi. Myślę, że przyciągała ich do siebie przez swój uśmiech i zaraźliwy śmiech. Nic dziwnego, że Larry i Lori szybko znaleźli wspólny język i iskra, która pojawiła się przy pierwszym spotkaniu, zapłonęła, przekształcając się w prawdziwe i głębokie uczucie. Para wzięła ślub w 2004 roku, kiedy on miał 54, a ona 51 lat. Syn Larego wspomina, że stanowili modelową parę. Stworzyli dom dla swojej patchworkowej rodziny. Larry stał się ojcem dla córek Lori, a i Lori była ważną osobą w życiu dzieci Larego. Cała 8 często odwiedzała ich w domu, który znajdował się około 20 minut jazdy samochodem od miasta. Małżeństwo mówiło, że jest to ich taki własny raj. W 2009 roku Larry przeszedł na emeryturę, ale nie zamierzał zwalniać. Nadal udzielał się w różnych grupach społecznych i działał na rzecz swojego miasta. Lori zaś zajmowała się fundacją, za którą czuła się odpowiedzialna. Jednak nie zapomnieli o pielęgnowaniu swojego związku. Mając zabezpieczenie finansowe, prowadzili wygodne życie. Jeździli dobrymi samochodami, mieli własną małą łódź, jeździli na zagraniczne wycieczki. Prowadzili naprawdę dobre życie i wiele osób zarówno z rodziny, jak i z otoczenia upatrywało w nich idealny przykład na szczęśliwe małżeństwo, na takie dwie połówki, które zjednoczyły się tworząc wspaniałą całość. Wszystko zmieniło się 13 lutego 2018 roku. O godzinie 10:25 na posterunek szeryfa hrabstwa Kootenai zadzwonił telefon alarmowy. Dyspozytor usłyszał roztrzęsiony głos bardzo zdenerwowanej kobiety. Potrzebuję pomocy. Jestem na jeziorze, nie wiem gdzie. Mój mąż miał udar i wypadł. Próbowałam go złapać, potknęłam się i nie mogę go znaleźć. Wypadł za burtę. Jak zapewne się domyślacie, telefon wykonała Lori. Mundurowi wraz z pogotowiem szybko zostali wysłani na miejsce. Znaleziono Lori na łodzi należącej do pary. Z nosa ciekła jej krew. Nadal bardzo zdenerwowana, zaczęła składać wyjaśnienia policjantom. Na jednym z nagrań z bodycam, czyli kamery przyczepionej do munduru, która rejestruje działania policji, możemy zobaczyć, jak bardziej doświadczony kolega tłumaczy drugiemu, że w takich sytuacjach, nawet jeśli pojawiają się wątpliwości, należy zachowywać się, jakby wierzyło się w każde słowo i przede wszystkim być pełnym współczucia. Bo należy pamiętać, że to, co mówi przesłuchiwany, obojętne, jak dziwne się wydaje, może być prawdą i wtedy ta osoba potrzebuje wsparcia i tego, żeby ktoś jej uwierzył. I w mojej opinii to bardzo mądre słowa, nawet jeśli były wypowiedziane trochę na pokaz, no bo policjant wiedział, że jest nagrywany. I myślę, że tak każdy z nas powinien o nich pamiętać, jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto jest jakoś tak w takiej sytuacji nerwowej, to że przede wszystkim ta osoba potrzebuje wsparcia, a potem możemy dociekać, gdzie leży taka prawdziwa prawda. Wracając jednak do Lori, opowiedziała taką oto historię. Postanowili z Larem udać się na poranną wyprawę na jezioro, gdzie mieli podziwiać wschód słońca, a później popłynąć do restauracji na śniadanie. Po wypłynięciu Lori na chwilę przysnęła, a gdy się obudziła, Larry zaczął mówić coś o tym, że silnik źle działa. Zdziwiło to ją, bo nie zauważyła niczego niezwykłego. Larry jednak wydawał się pewny, że coś jest nie tak. Wstał zza steru, ale niezbyt pewnie. Oparł się o kokpit, o kluczyk. Odpiął przegrodę, która oddzielała kabinę od tyłu łodzi i pochylił się nad silnikiem. Lori obserwowała go i próbowała się dowiedzieć, co jest nie tak. Po chwili Larry się podniósł i obrócił w jej stronę. Jego twarz przybrała dziwny wyraz i kolor, po czym zaczął się przewracać. Lori rzuciła się, by go złapać, ale potknęła się i przewróciła, rozbijając sobie nos. Kiedy się podniosła, Larry był już poza statkiem. Wołała go, ale nie odpowiadał. Rzuciła się do kabiny, żeby zadzwonić po pogotowie, ale uzmysłowiła sobie, że telefon zostawiła w samochodzie, którym przyjechali do przystani. Nie widząc nigdzie Larego, postanowiła odpalić silnik i zobaczyć, czy prąd gdzieś go nie zniósł w stronę brzegu. Płynęła tak chyba w kółko, tak sama powiedziała, dlatego nie wiedziała, gdzie jest i gdzie dokładnie Larry wypadł z łodzi. Gdy widziała na brzegu nieliczne domy, naciskała klakson, ale nikt nie reagował. Po jakimś czasie silnik przestał pracować, więc stanęła. Zrobiło jej się zimno, więc sięgnęła po koc i wtedy zobaczyła, że leży tam komórka Larego. Wcześniej była przekonana, że miał ją w kieszeni, jak zawsze, i wraz z nim wypadła za burtę. Zadzwoniła na numer alarmowy, a po rozmowie z biurem szeryfa, którą kawałek przed chwilą przytoczyłam, telefon wypadł jej i wpadł do wody. Później znaleziono Lori, zaopiekowało się nią pogotowie, które po tym, jak złożyła wstępne zeznania, zabrało ją do szpitala na badania. Tymczasem śledczy ruszyli na poszukiwanie mężczyzny. Jednostki z wody i na lądzie pieczołowicie przeszukiwały teren, aby znaleźć Larego. Wkrótce jasne było, że nie jest to już akcja ratunkowa, a poszukiwawcza, bo przebywanie w lodowatej wodzie o tej porze roku mającej około 3 stopnie Celsjusza nie dawało szans na przeżycie. Użyto sonaru, przeczesywano dokładnie zatoczki, ale niczego nie znaleziono. Śledztwo toczyło się dalej. Postanowiono zbadać łódź i samochód. Na łodzi znaleziono, tak jak wspomniałam wcześniej, zgięty kluczyk i dużo śladów krwi oraz torebkę Lori, w której znaleziono kilka osobistych przedmiotów i butelkę z nadpitym sokiem. W samochodzie zaś znaleziono także typowe rzeczy oraz podręczną torbę z lekarstwami. Kiedy poproszono Lori o ponowne złożenie zeznań, już nie na gorąco, kobieta dodała, że Larry brał różne tabletki, dlatego mieli je przy sobie i dodała jeszcze, że czasem mu się myliły dawki albo pory zażywania, no ale z drugiej strony żadne z tych leków to nie były jakieś mocne substancje, głównie witaminy albo typowe lekarstwa i suplementy, które ma się ze sobą w podręcznej apteczce. W odpowiedzi na pytania śledczego przyznała, że Larry wspominał, że trochę kiepsko się czuje tego poranka, ale nie na tyle, aby odwołać wycieczkę. Policjanci działali dalej. Nie mieli dostatecznych przesłanek, aby wystąpić o wydanie nakazu przeszukania domu Lori i Larego, ale zbierali inne informacje. Udało mi się ustalić, że Larry tego dnia około 6 rano wysłał do swoich dzieci zdjęcie świtu nad jeziorem, a później wysłał wiadomość do znajomego, że trochę kiepsko się czuję, ale udało mi się z Lori wybrać na poranną wycieczkę nad jezioro. Także w wyniku analizy tych połączeń i zeznań Lori udało się ustalić, że Lori pływała łodzią około 2 godziny po tym, jak Larry wypadł z niej, zanim zadzwoniła na numer alarmowy. Kobieta tłumaczyła, że nie wiedziała, że dysponuje telefonem i przez cały ten czas starała się odnaleźć Larego i nie wiedziała, że minęło aż tyle czasu. Po zaginięciu Larego sąsiedzi Eisenbergów zgłosili do biura szeryfa, że Lori robi bardzo dużo hałasu w domu, wywozi jakieś rzeczy. Okazało się, że zmierza do sprzedaży domu. Śledczy coraz bardziej zachodzili w głowę, co też się stało tego poranka i czy to idealne małżeństwo, te dwie podpory lokalnej społeczności, mogły jednak skrywać jakieś mroczne sekrety. Wkrótce podejrzliwe spojrzenia rzucone w stronę Lori stały się spojrzeniami pełnymi niedowierzania, gdy ujawniono w miejscowej prasie, że Lori przywłaszczała sobie środki fundacji, w której pracowała. Łącznie szacowano, że ukradła ponad 500 000 dolarów. Dopóki nie znaleziono ciała Larego, sprawa jego zaginięcia utknęła troszkę w miejscu. Jednak sprawa malwersacji finansowych rozwijała się pełną parą. No bo też trudno się dziwić, że kobieta, która wydaje się, że ma wszystko, która jest dobrze sytuowana, nagle okazuje się, że okrada fundację, w której pracuje i za którą jest szanowana w lokalnej społeczności. I to nie są drobne sumy, tylko to jest łącznie $500,000. Ludzie współpracujący z fundacją zaczęli dostrzegać pewne rysy na idealnej Lori jakieś 2 lata wcześniej. Kobieta miała dostęp do kont bankowych fundacji, początkowo jako jedna z kilku osób, lecz później zablokowała te inne konta, także nikt nie miał wglądu do tego, co do końca się na tych kontach dzieje. Kiedy ktoś z zarządu zaczynał zadawać pytania, Lori wykluczała go ze spotkań, a wkrótce przestała w ogóle je organizować, podejmując ważne decyzje dotyczące działalności fundacji zupełnie autonomicznie, a nie tak jak było to wcześniej, że zbierał się cały zarząd i podejmowano właśnie decyzje co do zakupu danego domu czy środków finansowych, które mogą być przeznaczone na renowację poszczególnych miejsc. Współpracownicy zgłosili swoje wątpliwości i w wyniku tego rozpoczęło się śledztwo. Fundacja otrzymywała bowiem środki państwowe, dlatego też niezależna księgowa została powołana przez organy nadzorujące finanse publiczne w celu sprawdzenia, czy za doniesieniem kryje się prawda. Zauważyła ona czeki wystawiane za rzekome prace na rzecz fundacji, które były nie do końca prawidłowo autoryzowane, a z których część była wystawiana na córki Lori. Lori zaczęła się domyślać, że krąg się zacieśnia i wkrótce przyjdzie jej zapłacić za swoje oszustwa. Nie chciała jednak, aby jej mąż się o nich zbyt szybko dowiedział. Jak pamiętamy, cenił on uczciwość i ciężką pracę. Wszyscy, łącznie z Lori, byli przekonani, że gdyby się dowiedział, co jego ukochana żona robi za jego plecami, jego serce by pękło i wniósłby o rozwód jeszcze tego samego dnia. Uznałby to po prostu za zdradę. W celu zatajenia jak najdłużej przed mężem swoich występków, zrezygnowała z prenumeraty miejscowej gazety, którą kontynuowali od kilkunastu lat. Kiedy złożono oficjalne zgłoszenie przestępstwa na policję, mundurowi zdobyli nakaz przeszukania domu Lori i Larego. Zastali kobietę jak niszczy dokumenty zawierające obciążające ją dowody. Prócz papierów znaleźli kilka zastanawiających rzeczy, takich jak rękawice lateksowe, sznur, taśma. Jednak rzeczy tych nie udało się nigdy połączyć z jakimkolwiek działaniem kobiety. Po prostu wzbudzały one pewne wątpliwości, czy były do czegoś szykowane, tylko nie zostały wykorzystane, czy po prostu tak się złożyło, że akurat takie podejrzane rzeczy gdzieś tam znaleziono. Przeszukano także komputer i telefon Lori i znaleziono tam dziwne wyszukiwania dotyczące utopień, głębokości wody, działania różnych leków. Hasła te nie dziwiłyby, gdyby pochodziły z czasu po wypadku Larego, że po prostu może Lori chciała zobaczyć, co też mogło się wydarzyć, jakie są szanse przeżycia. No ale one pochodziły sprzed feralnej wycieczki. 27 lutego 2018 roku Lori została aresztowana za defraudacje majątkowe, ale jedna z jej córek wpłaciła kaucję. Przebywała więc na wolności, ale jak zawsze w takich przypadkach musiała regularnie stawiać się w wyznaczonych terminach na posterunku, miało to zapobiec ucieczce podejrzanej. Gdy Lori wyszła, to pierwsze co zrobiła, to było przepisanie nieruchomości na siostrę. Podczas gdy Lori i jej 4 córki były oskarżane o defraudację państwowych pieniędzy, śledczy znajdowali coraz więcej powodów, by powątpiewać w pierwotną historię kobiety o tym, co wydarzyło się w dniu zaginięcia jej męża. Nie mając jednak większej ilości dowodów, trudno było wnieść oskarżenie, takie, które miałoby szansę na skazanie kobiety. Ale wkrótce 1 marca 2018 roku policjanci otrzymali sygnał, na który czekali. Pewna przypadkowa osoba zgłosiła, że znalazła ciało. Szybko ustalono, iż należy ono do poszukiwanego od niemal 3 tygodni Larego Eisenberga. Przeprowadzono badania, które jednoznacznie wykluczyły, aby historia Lori mogła być prawdą. Ustalono, że mężczyzna zażył śmiertelną dawkę substancji, która stanowi składnik aktywny Benadrylu, czyli leku stosowanego na alergię lub infekcję górnych dróg oddechowych. Częste działania uboczne tej substancji to zawroty głowy, ospałość czy problemy z koncentracją. Najczęściej stosowana dawka to 100 nanogramów, maksymalna zaś zawiera 1000 nanogramów tej substancji. W ciele Larego było 7100 nanogramów, czyli dawka śmiertelna. Dodatkowo wykluczono, aby żył, kiedy wpadł do wody. Te odkrycia sprawiły, że oficjalnie śledztwo w sprawie Larego stało się śledztwem w sprawie morderstwa, a zeznania Lori coraz mniej wiarygodne. Kiedy wymiar sprawiedliwości zbierał materiał dowodowy, by aresztować Lori, ta nie stawiła się w wyznaczonym terminie na kontroli na posterunku. Kobieta postanowiła zniknąć. Córkom powiedziała, że boi się, że policja będzie chciała wyrobić ją w zabójstwo Larego i nie może im na to pozwolić. Córka, ta, która wpłaciła za nią kaucję, zapewniła ją, że będzie za nią walczyć, bo prawda zawsze wygrywa. Lori miała ponoć wtedy powiedzieć, że nie zawsze tak jest, że nie zawsze prawda wygrywa. Wystawiono za nią list gończy. Mimo to udało jej się unikać zarówno policji, jak i łowców nagród przez kilka miesięcy. Jedne źródła podają, że przez 2, inne, że przez niemal 4. Wiemy na pewno, że w lipcu sama zgłosiła się na policję. W końcu styczniu 2019 roku Lori przyznała się do części zarzutów w sprawie kradzieży pieniędzy fundacji i została skazana na 5 lat więzienia oraz $500,000 kary. Cztery córki Lori, czyli Amber Hosking, Jessica Burns, Tracy Tesh i April Burns, zostały skazane na areszt domowy i wyroki w zawieszeniu oraz przeszło $50,000 kary. Podczas składania zeznań córki Lori przyznały, że matka faktycznie wystawiała na nie czeki za rzekome prace na rzecz fundacji. Łączna ilość środków, które otrzymały, opiewała na kilkanaście tysięcy dla każdej córki. Sama Lori tłumaczyła swoje postępowanie chęcią pomocy córkom, a dokładnie wnukom. Wiedziała, że Larry jest przeciwnikiem dawania pieniędzy, wolał pomagać dając narzędzia do wyjścia z finansowych kłopotów, ale Lori, widząc jak jej córki nie mają na pomoc lekarską dla swoich dzieci, zdecydowała się popełnić przestępstwo, czego oczywiście strasznie żałowała i sama nie wierzyła, że mogła takie przestępstwo popełnić. I tu pozwolę sobie na krótką dygresyjkę. Ilość środków otrzymanych przez córki Lori znalazłam w jednym źródle, czyli te kilkanaście tysięcy, że każda z nich dostała, więc nie wiem, czy może się tu pojawił jakiś błąd. Ale jeżeli przyjmiemy, że tak było, no to po zsumowaniu tych środków, no to wychodzi niecałe $80,000. A przypomnę, że oskarżono ją o przywłaszczenie sobie przeszło $500,000, tam niemal było $600,000. Tłumaczenie więc, że wzięła tylko tyle, żeby pomóc córkom w wydatkach medycznych na ich dzieci, no nie do końca pokrywa się z prawdą. Dodatkowo, czytając o rzekomych potrzebach medycznych, no zakładałam, że faktycznie może zakradł się błąd w tej ilości pieniędzy, które dała poszczególnym córkom i może te dzieci miały jakieś problemy medyczne, które potrzebowały jednak większego nakładu środków. Może miały jakieś tam wady czy poważne choroby wieku dziecięcego. No nadal nie tłumaczyłoby może to kradzieży pieniędzy, zwłaszcza z takiej fundacji, ale no stanowiłoby no już jakieś tam wytłumaczenie. Ale nawet ten aspekt jest problematyczny, jeśli wierzyć innej wypowiedzi Lori, że chodziło o to, że córek nie było stać na to, aby dzieci mogły mieć aparat ortodontyczny. Ja wiem, że w Stanach troszkę inaczej podchodzi się do tego, czy ma się proste zęby, czy nie, bo pełen garnitur prostych zębów świadczy o tym, że pochodzi się z rodziny o pewnym standardzie życia. I posiadanie krzywych zębów może sugerować pochodzenie z rodziny gorzej sytuowanej. Tym samym sam uśmiech świadczy już o statusie społecznym. Aczkolwiek przyznacie, że piękny amerykański uśmiech to nie jest rzecz, której zależy życie i śmierć, no i absolutnie nie sankcjonuje, no, w nawet, nie wiem, promilowym zakresie tego, że kradło się pieniądze mające służyć do zapewnienia rodzinom o niskich dochodach godnych warunków życia, często zapewne po prostu stabilnego dachu nad głową. Więc myślę, że te dwie potrzeby są zupełnie niewspółmierne. Nawet jeśli dodamy do tego, kolokwialnie mówiąc, że bliższa koszula ciału, czyli że potrzeby bliskich są ważniejsze niż potrzeby jakichś tam obcych osób. No jakoś wyjątkowo mi to robi pod włos właśnie, to jest jedna z tych rzeczy, które tak no jakoś tak mi nie leżą dobrze, no bo bardzo nie lubię osób, które czują się utytułowane na tyle, aby pozwalać sobie na pewne czynności czy przestępstwa, gdyż po prostu uważają, że ich potrzeby sankcjonują czyjąś krzywdę czy odbieranie komuś jakichś tam rzeczy, także to jest pierwsza z takich rzeczy, które tutaj mnie tak jakoś nie pasowały. No jak widzimy, Lori teoretycznie przyznała się do winy, ale jednocześnie niejako obwiniała córki za to, że ich potrzeby zmusiły ją do przyjęcia takich, a nie innych kroków. Ona nawet miała powiedzieć, że co miała zrobić, jak jej córki do niej przychodziły i płakały, że nie mają pieniędzy. No i może tak i było na początku i może chciała też pomóc troszeczkę z poczucia winy, bo jak znalazłam w jednym ze źródeł, jedną z córek, której Lori pomagała, była ta, którą wyrzuciła sama z domu, kiedy ta miała zaledwie 15 lat. No i przyznacie, że jak weźmiemy to wszystko pod uwagę, to te krystaliczne oblicze Lori, oddanej matki, pomocnej bizneswoman, filantropki wręcz, cudownej żony i filaru społeczeństwa, no zaczyna się mocno kruszyć. Podczas gdy Lori przebywała w więzieniu, gromadzenie dowodów w sprawie morderstwa Larego trwało. Śledczy, mając główną podejrzaną w bezpiecznym miejscu, nie śpieszyli się i starali się zbudować silną sprawę, gdyż wiadomo było, że będzie to sprawa poszlakowa. Zbadali motyw finansowy jako pierwszy, który przyszedł im do głowy, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich znalazła się Lori. Pierwsze, co sprawdzono, to oczywiście polisy na życie, ale żadne z małżonków nie miało takiej polisy wykupionej. Co za tym idzie, chęć zdobycia środków z tego tytułu została szybko wykluczona. Niemniej udało się znaleźć ślady na testamencie Larego, które sugerowały, że to Lori wprowadziła znaczące zmiany w tym dokumencie jeszcze przed śmiercią małżonka. Początkowo Larry wszystkie swoje dobra przepisywał swoim dzieciom, czyli Jessice i Deanowi. Po zmianach 80% miało przejść na rzecz córek Lori, zaś jedynie pozostałe 20% majątku Larego na jego biologiczne dzieci. Jak pamiętamy, Lori szybko podjęła kroki mające na celu sprzedaż domu. Wyjaśnia to mail wysłany tuż po zaginięciu Larego do fundacji, w którym Lori deklaruje, że będzie w stanie spłacić ukradzione pieniądze. Według prokuratury tu objawia się motyw. Lori wiedziała, że kiedy Larry dowie się o jej malwersacjach finansowych, wniesie o rozwód. Co do tego nie miał wątpliwości nikt, kto go znał, tym bardziej więc nie mogła mieć ich jego żona. Dlatego Lori postanowiła pozbyć się męża przed wybuchem afery. Po śmierci małżonka dysponowała całością ich wspólnego majątku, a nie połową. Dodatkowo, jeśli w moc weszłyby zapisy poprawionego przez nią testamentu, sporo środków dostałyby jej córki, które, jak zapewne liczyła, nie zostawiłyby jej w potrzebie. Mogłaby więc spłacić fundację, uniknąć afery i więzienia, a później i tak prowadzić wygodne życie. Taką teorię przyjęła prokuratura, jeśli chodzi o motyw. Co jednak z przebiegiem wydarzeń? Prokuratura ustaliła, że wiadomości wysłane do dzieci Larego oraz do jego znajomego prawdopodobnie nie były pisane przez zmarłego. Larry, jak wspomniałam, był bardzo skrupulatny i porządny. Jego wiadomości nigdy nie zawierały literówek, skrótów czy kolokwializmów. Były treściwe i próżno by w nich było szukać emotikon. W przesłanych wiadomościach pojawiły się zaś literówki, określenia, których Larry nie używał, i zostały dodane emotikony. Nie było to spójne ze sposobem, w jaki Larry normalnie się komunikował. Dean, syn Larego, wspomina, że samo to, że wysłał taką wiadomość, wydawało mu się dziwne. Obudziło go powiadomienie, zdziwił się, że przy takiej pogodzie wybrał się na łódkę, choć wschód słońca faktycznie był piękny. Więc zbył zdziwienie, zrzucił to na karb ich romantycznych pomysłów, zwłaszcza, że było to tuż przed walentynkami, no i poszedł spać dalej. W świetle późniejszych zdarzeń wydało mu się to jednak wyjątkowo zastanawiające. Dodatkowo śledczy odkryli, że zdjęcie, które dostały dzieci Larego, było zrobione telefonem Lori i później przesłane na telefon Larego. Oczywiście kobieta mogła wysłać zdjęcie mężowi, a ten wysłał je do swoich dzieci. No ale był to kolejny puzzle do tej makabrycznej układanki, który był dość zastanawiający. Kolejna rzecz to rzekome skarżenie się Larego na samopoczucie. Larry zawsze dbał o zdrowie, a gdy przeszedł na emeryturę, pozostawał w ścisłym kontakcie ze swoim lekarzem. Był to specjalisty, który dopuszczał doraźne konsultacje telefoniczne. Larry chętnie z tego korzystał, dzwoniąc lub pisząc o takie rzeczy jak odpowiednie dawki witaminy D w świetle innych branych suplementów i tym podobne. Dzwonił też, gdy pojawiały się jakiekolwiek problemy zdrowotne, nawet drobne infekcje, w celu ustalenia odpowiedniego działania. Trudno uwierzyć, że nie skonsultowałby złego samopoczucia z lekarzem, jeśli poświęcał czas nawet na zweryfikowanie dawkowania witamin. Larry dzięki tym staraniom był w bardzo dobrym stanie zdrowia. Wyniki miał najlepsze, jakie miał jako dorosły człowiek. Nawet jego dzieci śmiały się, że musi im zdradzić sekret dbania o siebie, bo w profilaktycznych badaniach, które przeprowadzał regularnie, wyniki potrafił mieć lepsze niż oni. Nie znaczy to oczywiście, że nie mogły się pojawić jakieś ukryte problemy zdrowotne, ale trudno w to uwierzyć. Niewątpliwie była to jednak kolejna poszlaka. Śledczy zaadresowali także ślady krwi na łodzi. Ustalili, że należała ona do Lori. Było jej jednak sporo w różnych miejscach. Jeśli doda się do tego zgięty klucz, to pojawia się silne podejrzenie tego, że na łodzi była jakaś szamotanina pomiędzy małżonkami. Kobieta tłumaczyła, jak pamiętamy, że kluczyk zgiął Larry, gdy wstawał, zaś krew pochodziła z rozbitego nosa i znajduje się w kilku miejscach, bo kiedy patrzyła, gdzie jest Larry po tym, jak wypadł za burtę, to kapała ona w różne miejsca i rozcierała się, gdy ona się przemieszczała. Trudno jednoznacznie stwierdzić, że kobieta kłamała w tej kwestii, ale też ślady wzbudzają sporo wątpliwości. Nie umknęło także uwadze prokuratury, że zachowanie Lori w trakcie poszukiwań było co najmniej dziwne. Kobieta podawała strzępy informacji sprzecznych ze sobą, jakby specjalnie chciała wprowadzić śledczych w błąd. Podczas przeszukiwania brzegu, w którym brała udział po opuszczeniu szpitala, była mało komunikatywna, chwilami wręcz oderwana od tego, co się działo. Prowadziła luźną, wesołą konwersację, kompletnie nie skupiając się na tym, gdzie są i co właściwie robi. Oczywiście każdy inaczej rodzi sobie z żałobą, ze stresem, taką sytuacją. Może być tak, że Lori odcięła się od rozpaczy i dlatego nie chciała skupiać się na rzeczach, które na nowo mogłyby ją w nią wprowadzić, ale no przyznacie, że kiedy istnieje nawet cień cienia szansy, że miłość waszego życia mogła przeżyć, może gdzieś znajdować się jakaś odzież, która coś podpowie, że na przykład wypłynął gdzieś na brzeg i ktoś mu pomógł, tylko nie mógł tego zgłosić, albo nie wiedział, kto to jest i dlatego jeszcze nie mogli znaleźć Larego, no to raczej zrobilibyście wszystko, żeby no taką możliwość wykorzystać i odnaleźć tego swojego ukochanego. No tak myślę i tak też no, czuli śledczy, że jest to dość dziwne. W soku, który przypomnę, Lori miała w torebce na łodzi, znaleziono w cudzysłowie narzędzie zbrodni. W pozostałości odkryto wysokie stężenie benadrylu. Tym samym prokuratura wysnuła teorię, że kiedy małżeństwo znalazło się na łodzi, Lori podała małżonkowi sok i kiedy lek zaczął działać, dołożyła starań, by mąż znalazł się poza łodzią. Biorąc pod uwagę, że Larry nie żył, kiedy znalazł się w wodzie, prokuratura doszła do wniosku, że gdy Larry umarł przez działanie leków, Lori wyrzuciła jego ciało za burtę i podczas tych działań wygięła kluczyk i uderzyła się w nos. Jako że musiała trochę namęczyć się z ciałem małżonka, to krew, która kapała z jej nosa, została rozmazana po pokładzie. Tutaj dodam, że łódź, o której mówię, to taka mała jednostka, taka typowa motorówka, posiadająca konstrukcję w części, gdzie znajdował się ster, która taką przezroczystą plandeką zapinaną na zamek osłaniała kierującego i pasażera. Czyli wypchnięcie ciała było możliwe, nawet biorąc pod uwagę, że Lori była mniejsza od męża. W końcu w lutym 2021 roku prokuratura czuła, że ma dostateczne dowody na to, żeby udowodnić winę Lori przed sądem i postawiła ją w stan oskarżenia o morderstwo pierwszego stopnia, czyli morderstwo z premedytacją przy użyciu trucizny. Jest to zarzut, który w przypadku zasądzenia może prowadzić do wymierzenia kary śmierci w Idaho. Nic dziwnego, że Lori poszła na ugodę i skorzystała z tak zwanego Alford Plea, czyli ugody, która polega na tym, że oskarżony przyznaje się do winy, ale na podstawie tego, że prokuratura ma dość dowodów, by go skazać, a nie dlatego, że przyznaje, że to zrobił. Chodzi o to, że przyznając się do winy może uniknąć tej wyższej kary, idzie na ugodę i przyznaje się, że jest winny, więc będzie miał tą winę orzeczoną, ale jednocześnie pozostaje przy swoim, że on tego nie zrobił, tylko prokuratura ma tyle dowodów, że jest w stanie mu to udowodnić. No jest to dość duża gimnastyka intelektualna, no ale pozwala osobom skazanym na długoletnie wyroki za czyny, których nie dokonali, wyjść wcześniej z więzienia, kiedy jest problem z tym, żeby prokuratura przyznała się do błędu, że źle ich oskarżyła. No i tak było na przykład w przypadku trójki z West Memphis, no ale to jest już historia na inny odcinek, no ale właśnie tam oni właśnie skorzystali z tego Alford Plea i dzięki temu mogli wyjść na wolność, mimo że do dzisiejszego dnia prokuratura uważa, że nie popełniła żadnych błędów i skazała osoby winne za to, co się wydarzyło w West Memphis. Dlaczego dopuszczono, aby Lori poszła na taką ugodę w ogóle? No tak naprawdę trudno powiedzieć. Może po to, aby uniknąć długiego procesu sądowego, zwłaszcza, że tutaj jak zauważymy daty, no to 2020-2021, no to to jest czas, kiedy mieliśmy już koronawirus, czyli był problem z tym, żeby te procesy sądowe odbywały się tak jak wcześniej, były opóźnienia w działaniach sądu. No myślę, że nie tylko u nas, ale również w innych krajach. Niemniej dzięki tej ugodzie Lori została uznana winną morderstwa drugiego stopnia, czyli bez premedytacji, czyli w tym momencie nie było już możliwości, żeby została skazana na karę śmierci. Córka Larego, kiedy dowiedziała się o tej ugodzie, poczuła się, jakby został jej wymierzony policzek. Powiedziała: strata mojego ojca pozostawiła dziurę w mojej duszy. Nigdy nie otrzymamy sprawiedliwości, na jaką zasługujemy. Podczas rozprawy, która miała określić wymiar kary Lori, bo jak wiemy, jest rozprawa, która orzeka, czy jest ktoś winny, czy nie, no to tutaj w tym momencie jej nie było, bo Lori się przyznała, że winna jest. I jest jeszcze druga część rozprawy, która jest po to, żeby orzec wymiar kary. Oświadczenia wygłosiły dzieci Larego, a także córki, które odwróciły się od matki, gdy dowiedziały się, co zrobiła Laremu. I link do zapisu tej części rozprawy możecie znaleźć w źródłach. Nie ma chyba automatycznego tłumaczenia. Syn opowiedział w pięknych słowach o ojcu, że był honorowym, ciężko pracującym mężczyzną, kochającym swoją rodzinę, który stanowił dla niego wzór do tego, jakim mężczyzną sam chce się stać. Między innymi powiedział: był niezapomniany. Nawet osoby, które go nienawidziły w pewien sposób, też go kochały. Patrząc na Lori, dodał: mogę tylko mieć nadzieję, że zabiłaś go, aby oszczędzić mu upokorzenia po tym, jakby dowiedział się, co jego bratnia dusza robiła za jego plecami. Sama Lori także wygłosiła dość chaotyczne, przeszło 40-minutowe oświadczenie, którego przyznam, że ciężko się słuchało. W ostatecznej wersji przedstawionej podczas tej rozprawy Lori opowiedziała: od początku, około tygodnia czy dwóch po tym, jak odkryto malwersacje finansowe, wiedziałam, że moje życie jest skończone. Miałam dwie opcje: śmierć albo życie w więzieniu. Nigdy nie chciałam uciec przed czymkolwiek. Po czym rozpoczęła swoją opowieść, tą najnowszą wersję tej opowieści, co się wydarzyło. Na początku powiedziała o tym, dlaczego przywłaszczyła sobie pieniądze fundacji, trochę o tym opowiedziałam wcześniej. Kiedy uświadomiła sobie, że jej czyny przekroczyły pewną granicę i nie ucieknie od odpowiedzialności, wiedziała, że Larry i cała jej rodzina ciężko to zniosą, że bardzo ich to zrani. Dlatego postanowiła, że musi popełnić samobójstwo, bo wtedy, nawet jak wyjdą jej działania na jaw, to łatwiej będzie się im od nich odciąć, skoro ona już nie będzie żyć. Dość pokrętna logika, ale idźmy dalej. Kobieta wspomniała, że niedługo przed feralnym dniem wybrali się z Larrym na wycieczkę, chyba na Florydę, podczas której Lori chciała właśnie się utopić, wyskakując z jakiegoś rodzaju łodzi, chyba z jachtu, na którym byli. Podczas podróży spotkali inną parę i Larry opowiadał, jaka to Lori jest wspaniała, i że jak jej zabraknie, to jemu serce pęknie i też umrze, bo życie bez niej nie ma sensu. I Lori poczuła się tym głęboko poruszona. Wybiło ją to z postanowienia, które już poczyniła wcześniej, że popełni samobójstwo. Wrócili z wycieczki i zaczęła rozważać rozszerzone samobójstwo, czyli zabicie Larego, a później siebie, bo przecież Larry nie przeżyłby bez niej, jeszcze dowiadując się, czego się dopuściła w fundacji. Jednak odrzuciła tą myśl i postanowiła, że popełni samobójstwo tego dnia na łodzi. Przygotowała dla siebie ten sok z Benadrylem. Chciała go wypić i wyskoczyć za burtę, aby z pewnością się utopić. Jednak tuż po wypłynięciu przysnęła i gdy się obudziła, zobaczyła, że podczas jej snu Larry zabrał sok i go wypił. Deklarowała, że nie pamięta szczegółów tego, co się dalej wydarzyło. Jak zeznawała, to był szok, horror i chaos. Dalej Lori dodała: kiedy Larry zmarł na łodzi, powiedziałam mu: dołączę do ciebie, ale nie może być to teraz. Nie mogę zostawić rodziny z tym całym zamieszaniem. Myślałam jednak, aby skoczyć i dołączyć do niego. Lori podkreślała, że to niełatwe, ale chce, żeby wszyscy dowiedzieli się o niej tego, co dobre, złe i brzydkie. I przyznaje, że gdyby nie jej działania, jej głupota, to Larry nadal by żył. I za to czuję się odpowiedzialna. I do tego się przyznaję. I nie wiem jak wy, ale ja uważam to za wręcz niesmaczne, aby takie rzeczy opowiadać przed dziećmi, którym odebrano ojca, którym ona odebrała ojca. Bo tak, ja kompletnie nie wierzę, że ta historia była prawdziwa. I nie jestem w tym sama. Sędzia w mowie końcowej takimi słowami zwrócił się do Lori: nie mam wątpliwości, słuchając dziś twoich zeznań, że jest to twoja prawda. Jest to prawda, na którą się zdecydowałaś, prawda, z którą zamierzasz dalej żyć i nic tego nie zmieni. Ale patrząc na dowody zebrane w sprawie, uważam, że twoja prawda nie ma sensu. I tak 24 maja 2001 roku Lorsine Burns Eisenberg w wieku 67 lat została skazana na 30 lat więzienia bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie warunkowe z uwzględnieniem lat spędzonych w więzieniu. Czy jeśli Lori dożyje końca wyroku, będzie miał około 95 lat. I na tym kończy się ta poplątana historia. Wrócę więc teraz do tego, czemu wzbudza ona we mnie takie nieprzyjemne uczucia, takie coś mi tu mocno nie pasuje. No po pierwsze, tak jak wspomniałam, bardzo nie lubię, kiedy ludzie się czują do czegoś utytułowani, uważają swoje dobro za ważniejsze od dobra innych. I myślę, że jak słuchacie tego podcastu od jakiegoś czasu, to akurat to już o mnie wiecie. Lori natomiast jawi mi się jako taka de facto wyrachowana kobieta, która zbudowała jakąś taką personę przykładnej obywatelki, szanowanej działaczki, wspaniałej małżonki i matki, ale za tą fasadą, za tą gębą, że tak luźno odwołam się do klasyka, skrywała się bezwzględna, taka egocentryczna osoba. Może nawet mogą to pojawić się narcystyczne zaburzenia osobowości. Nie znalazłam żadnych wyników badań psychologicznych Lori, więc nie chcę się tutaj wypowiadać, że tak było faktycznie. A trochę więcej o tym zaburzeniu opowiem w ciasteczku i dlaczego dostrzegam możliwość tego, jego wystąpienia u Lori. Tutaj nie jest to aż tak istotne dla samej historii. Faktem jest, że kompletnie nie czuję Lori. Wszystko mi mówi, że to, co pokazuje, to nie jest wszystko, co w sobie nosi. Bo też koniec końców, nigdy nie dowiemy się, co wydarzyło się tego tragicznego poranka. Ile w tym było zimnego wyrachowania, a ile gorącej próby ucieczki przed konsekwencjami. I to wie tylko Lori. A jak się wydaje, ona nie zamierza nikomu o tym opowiedzieć. Sama już myślę, że tak głęboko się od tego odseparowała, że może sama nie wie, co tam do końca się wydarzyło.
No ja powiem szczerze, że jestem naprawdę pod wrażeniem wyobraźni Lori, bo gdy tylko była przypierana do muru przez policję jakimiś pytaniami dotyczącymi tego, co się wydarzyło, to była w stanie tak na poczekaniu wymyśleć nową wersję i kolejną i taką naprawdę, która, powiem, dla mnie miała sens, bo tak jak na początku zaczęłaś opowiadać jej wersję po tym, jak została znaleziona przez policję, jak ona przedstawiała to, co się wydarzyło na tej łodzi, no to powiem szczerze, że wszystko mi się jakby kleiło do kupy, że to miało sens, ale później jak zaczęłaś opowiadać o tym, co znaleźli śledczy, zagłębiając się bardziej w tę historię, przyglądając się dowodom życiu Lori, no i temu rzeczywiście, że podejrzane było to, że zaczęła szykować dom do tego, żeby go sprzedać, to już jakby wiedziałam, do czego to zmierza. Zresztą też wydaje mi się, że tą historię kojarzę z dokumentu Investigation Discovery. Jednocześnie wydaje mi się, że była, tak jak wspomniałaś, bardzo wyrachowana. Wciąż taka obrona siebie, mimo że już wiadomo było, że jest na straconej pozycji. I takie, nie wiem, co ona chciała tak naprawdę uzyskać, bo tak jak sędzia powiedział, to jest jej prawda, ale on w tą prawdę nie wierzy. I ja też w tą jej prawdę nie uwierzyłam. Dodatkowo wydaje mi się, że gdyby może, jeżeli to rzeczywiście było takie idealne małżeństwo, tak jak przedstawiane było przez sąsiadów, przez znajomych, przez rodzinę, to gdyby ona się zwróciła może z pomocą do męża, z pomocą dla swoich córek, to tą pomoc by uzyskała. Nie musiała tak tutaj dziwnie jakoś krążyć, podkradać pieniądze z fundacji. Jestem ciekawa, na co poszła ta część, którą nie dała córkom, tylko zachowała dla siebie, jaka ona rzeczywiście, jaka ta kwota była, ile ona wyniosła. To taka po prostu czysta ciekawość. Z kolejnej strony wydaje mi się, że też musiała być naprawdę dobrą aktorką z bardzo wysokim ilorazem inteligencji, mimo wszystko, że przez tyle lat tak długo nie została złapana, chociażby na tym gorącym uczynku, na tym podkradaniu tych pieniędzy z fundacji, mimo że pracownicy coś tam przeczuwali, że coś jest nie tak, to i tak jeszcze przez te 2 lata spokojnie sobie tam te pieniądze podkradała i wciąż sobie działała. Dodatkowo zbudowała taki swój wizerunek tej nieskazitelnej pani, która nie jest możliwe, żeby zamordowała swojego męża, co też oczywiście miało jej pomóc w tym, żeby wyjść z tej całej historii obronną ręką, żeby nie dać się złapać. I myślę, że tutaj też nad tym wizerunkiem musiała się mimo wszystko trochę może napracować, bo czy ona rzeczywiście kochała swojego męża, to też jest osobne pytanie. Na ile ona go kochała, a na ile taką zakochaną żonę grała. A na ile też to uczucie z czasem po prostu minęło?
No właśnie to jest wszystko zastanawiające, bo w to, że oni się kochali, jakby nie wątpił nikt. W sensie ani dzieci Larego, ani córki Lori. Z drugiej strony córki Lori absolutnie uwierzyły, te, które nie wiedziały o tych malwersacjach, że ona nie mogła tego popełnić przecież. A jak już się o tym dowiedziały, no to kompletnie były zszokowane, ale kompletnie odcinały od tego, że mogła mieć coś wspólnego ze śmiercią Larego i faktycznie zaczęły się o nią bać. Więc właśnie jedna z tych córek, która się wypowiadała w sądzie, to chyba była ta córka, którą za nią wpłaciła tą kaucję, dzięki której wyszła z tego więzienia. To ona właśnie mówiła, że po prostu była zszokowana, kim ona jest, że to jest zupełnie ktoś inny i że ona myślała, kim jest jej mama. Także to jest takie też bardzo poruszające i daje takie dodatkowe informacje na temat tego, jak mocno to wszystko było budowane, że nawet jej córki, które znały ją przez całe ich życie, czyli też przed Larym, czyli nie tylko jakby w tej relacji z Larym, że ona taka była, tylko musiały też wcześniej myśleć, że to jest spójne i że ta mama taka jest. Natomiast tutaj faktycznie coś się posypało, także tu trudno jednoznacznie powiedzieć, na ile to faktycznie to uczucie było prawdziwe, a na ile było takie wykalkulowane, no bo biorąc pod uwagę, że samotna matka szóstki dzieci, okej, no jakoś tam działała, jakoś się tam rozwijała, ale myślę, że i tak to nie było taki poziom życia może, do którego aspirowała albo który chciała osiągnąć. No a tutaj jednak dobrze sytuowany starszy mężczyzna z dorosłymi dziećmi, które są samodzielne, no dawał jakąś taką możliwość troszeczkę jednak spokojniejszego życia, może tak. Więc też może to był jakiś taki motyw, a może faktycznie, no kochała go, ale ze strachu przed tym, że trafi do więzienia, no jakoś tak na gorąco próbowała coś zrobić, żeby faktycznie spłacić i żeby to tak przykryć pod dywan i nikomu nic nie powie i nie trafi do więzienia. Ja powiem szczerze, że tutaj to jest jeden z aspektów, który jest zastanawiający w tej sprawie.
No tak, zdecydowanie. Ona niesamowicie kombinowała. Właśnie to pierwsze, to gdy była samotną matką, brakowało jej takiej stateczności, takiego poczucia bezpieczeństwa, to znalazła mężczyznę, który był dobrze sytuowany. Później, jak tych pieniędzy zaczęło braknąć, to zaczęła kombinować tutaj sobie z fundacji trochę podkradać, żeby tą sytuację swoją finansową i córek zabezpieczyć. Później, gdy się okazało, że ta kwota wzrosła do kwoty $500,000, co jest niebotyczną sumą, naprawdę przeogromną, to wykombinowała sobie, że zabije męża i ten dług spłacić, tak żeby nikt nie widział. Także była też no niezłą kombinatorką. Według niej oczywiście wydawało się, że trochę tutaj zrobi to, trochę tutaj coś tam, pokombinuje i wszyscy, prawie wszyscy będą zadowoleni, a przede wszystkim ona i będzie miała taki spokój ducha i kto wie, jak daleko brnęłaby w tych kombinacjach, w tych kłamstwach. Całe szczęście, że policja przyjrzała się tej sprawie, że ją zbadała. Oczywiście to jest jakby normalne, że muszą to zrobić, to jest ich praca, ale zrobili to na tyle dokładnie, że w końcu coś zaczęło im się nie zgadzać i dobrnęli do końca tej linii, czyli do prawdy. Tak przynajmniej ja wierzę, że taka była prawdziwa wersja wydarzeń, że to wszystko było zaplanowane, to nie był przypadek i że wcale nie chodziło o to, że to ona chciała popełnić samobójstwo, tylko od początku do końca miała jeden wyznaczony cel, do którego dążyła.
Dokładnie, bo gdyby ta afera wyszła troszkę później, gdyby nie było tak, że śledczym coś zaczęło nie pasować z Lori i z całą tą sytuacją, albo gdyby to ciało zostało znalezione na tyle później, żeby nie można było na przykład tego Benadrylu znaleźć, bo nie wiem, na ile ta substancja się utrzymuje w ciele, albo faktycznie nawet by to ciało nie zostało znalezione, bo czasem tak bywa, że gdzieś tam się zahaczy i nie jest znalezione przez ileś lat nawet. To mogło jej się udać, że faktycznie by się dogadała, poszłaby na ugodę z tą fundacją, że spłaciłaby te pieniądze, które ukradła, może jakąś tam z nawiązką, miałaby jakieś środki finansowe, ułożyła sobie inaczej życie, także to miało szansę się udać. Gdyby nie to, że to od razu właściwie wybuchło po tym, jak ten Larry niestety stracił życie, w jakich okolicznościach do końca nie wiemy, czy to było też tak powiedzmy w cudzysłowie bezboleśnie, że wypił ten sok i zmarł. Też nie wiem, jak działa ta substancja, na ile to faktycznie jest bezboleśne i szybkie, a na ile to jest, nie wiem, duszenie się na przykład. Także też tu trudno mi to ocenić jednoznacznie. A może jeszcze tam doszło do jakiejś faktycznie szarpaniny, że był świadomy tego, co się dzieje, że żona chce go faktycznie zabić, także tutaj też nie wiadomo, jakie były te ostatnie chwile Larego. I to oczywiście jest trudne i takie smutne i dla nas, którzy się z tą historią zapoznajemy, jak i oczywiście dla dzieci Larego, które nigdy nie dowiedzą się tak naprawdę, co się wydarzyło, jakie były ostatnie chwile ich ojca. Także to taki kolejny przykry aspekt tej smutnej sprawy tak naprawdę i trochę pokręconej sprawy. Na koniec pragniemy podziękować naszej nowej patronce, Agnieszce. Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie.
Tak, bardzo dziękujemy, bardzo nam miło. A za tydzień przeniesiemy się do Polski. Także do usłyszenia.
Do usłyszenia.